Czas między pierwszą a drugą dawką szczepionki najpewniej zostanie skrócony. To ustalenia reporterów RMF FM. O szczegółach powiemy za chwilę. Otworzył ogień do uczestników przyjęcia urodzinowego w faktach strzelanina w Colorado w Stanach Zjednoczonych. Pacjenci szpitala w Szczecinie Zdrojach mogą korzystać z siłowni w plenerze. Okres między podaniem pierwszej i drugiej dawki szczepionki przeciwko COVID-19 najpewniej zostanie skrócony, ustalili reporterzy RMF FM. Na początku marca, gdy preparatów było mało, maksymalnie wydłużono te terminy. O ile teraz mogą być one krótsze, wyjaśnia Mariusz Piekarski.
Tak jak pozwala na to charakterystyka produktu leczniczego, czyli w przypadku szczepionek Pfizera i Moderny 21 dni, a nie jak teraz 42, a w przypadku AstraZeneca nie 12, a 6 tygodni. Rząd czeka jeszcze na rekomendację Rady Medycznej przy premierze, ale także na potwierdzenie dostaw, by wystarczyło dawek przy skróconych okresach między pierwszą a drugą dawką.
Analizujemy te kwestie, zarówno skrócenie terminu pomiędzy pierwszym a drugim szczepieniem, jak również skrócenie czasu oczekiwania ozdrowieńców.
Tak powiedział mi minister Michał Dworczyk, nie jest jeszcze przesądzone, czy krócej na drugą dawkę poczekają wyłącznie osoby dopiero zapisane na pierwsze szczepienie, czy także możliwe będzie przepisywanie osób już po pierwszej dawce. Tak samo nie jest przesądzone, o ile skrócony będzie okres oczekiwania na szczepienie dla ozdrowieńców. Warszawa, Mariusz Piekarski.
Strzelanina w Colorado Springs w Stanach Zjednoczonych. Mężczyzna otworzył ogień do uczestników przyjęcia urodzinowego, a potem popełnił samobójstwo. 6 osób zginęło. Wśród ofiar jest przyjaciółka sprawcy. Policja ustala okoliczności zbrodni. Gdy policjanci przybyli na miejsce, zobaczyli wielu zabitych. Wśród nich był sprawca. Jedna osoba, dorosła, została przewieziona do szpitala. Była ranna. Relacjonuje James Sokolik z lokalnej policji. Napastnik oszczędził jedynie obecne w kamperze dzieci. Było to najkrwawsze tego rodzaju przestępstwo w stanie Colorado od 22 marca, kiedy napastnik zastrzelił w jednym z supermarketów 10 osób. Setki mieszkańców miejscowości Lelystad w centralnej Holandii ewakuowane. Zanieczyszczona została kanalizacja, która ciągle grozi wybuchem. Policja i straż pożarna zostały zawiadomione o dziwnym zapachu. Ze względu na zagrożenie wybuchem ewakuowano ponad 500 okolicznych mieszkańców. Początkowo sądzono, że powietrze zostało skażone gazem, ale potem okazało się, że doszło do zanieczyszczenia kanalizacji substancją podobną do benzyny. Można odzyskać nawet 90% materiału ze zużytych paneli fotowoltaicznych. Specjalną technologię opracowali właśnie naukowcy z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. To nowy problem, bo to wciąż nowa technologia. Ale pierwsze zainstalowane panele zaczynają się zużywać i zaczniemy mieć coraz więcej takich odpadów, mówi profesor Barbara Tora z AGH.
Zakładamy, że wszystkie materiały, które będą odzyskane, będą takiej jakości jak materiały pochodzenia pierwotnego. W panelach 75% to jest szkło, więc możemy z powrotem odzyskać czyste szkło, aluminium bez najmniejszych problemów, no i najważniejsze krzem.
Tylko w ubiegłym roku moc zainstalowanych w Polsce paneli fotowoltaicznych wzrosła dwukrotnie. Ich żywotność to mniej więcej 30 lat. Pacjenci oddziału psychiatrycznego dla dzieci i młodzieży w szpitalu w Szczecinie Zdrojach mogą korzystać z siłowni w plenerze. Ćwiczenia mają pomóc przełamać nudę i wspomóc terapię. Zwłaszcza, że leczenie jest długotrwałe, a pandemia wymusiła wprowadzenie chociażby zakazu odwiedzin na oddziale.
W czasach epidemii pacjenci niestety nie mają możliwości pełnych odwiedzin ani wyjścia na spacer poza teren oddziału, a patio jest doskonałym miejscem, gdzie są odizolowani, możemy zachować dystans i bezpieczeństwo.
Ułatwia zagospodarowanie wolnego czasu poza zajęciami, które mają zorganizowane w oddziale. Ponadto aktywność fizyczna wpływa również na poprawę nastroju i kondycji psychicznej, nie tylko fizycznej, co jest dla nas bardzo ważne. Dzięki temu przyspieszamy pacjentom powrót do zdrowia.
Podkreślają Małgorzata Wyrębska-Rozpara, lekarz kierujący oddziałem psychiatrii dziecięcej i młodzieżowej oraz Małgorzata Pawlicka, pielęgniarka oddziałowa.
Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
Myślę, że zrobiliśmy już ogromny krok, ale żeby osiągnąć odporność zbiorową, musimy mieć zaszczepione przynajmniej 70% społeczeństwa, mówiła w RMF FM profesor Aleksandra Zasada z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego. Jej zdaniem wszyscy dorośli, którzy nie mają przeciwwskazań, powinni się zaszczepić.
3,5 miliona w pełni zaszczepionych Polaków dwiema dawkami. W którym jesteśmy momencie na drodze do naszej odporności zbiorowej?
No, myślę, że zrobiliśmy już ogromny krok, natomiast żebyśmy mieli odporność zbiorową, to jak wiemy, jak podają analizy, musimy mieć przynajmniej 70% społeczeństwa zaszczepione.
To jeśli nie szczepimy dzieci i młodzieży w tym momencie, to jaka część dorosłych Polaków powinna się zaszczepić w liczbach, to pokazując?
No generalnie to należy powiedzieć, że jeśli chodzi o dorosłych, to zaszczepić powinni się wszyscy, którzy nie mają jakichś przeciwwskazań.
No tylko, że nie wszyscy chcą się zaszczepić i pytanie, czy pani próbuje zrozumieć tych, którzy mówią, nie, ja szczepić się nie będę.
Tak, staram się zrozumieć, dlaczego mają takie podejście, natomiast absolutnie mnie to podejście nie przekonuje, ponieważ jesteśmy w takiej sytuacji, że właściwie nie ma dla mnie uzasadnienia na odmowę takiego szczepienia.
No to ci, którzy odmawiają, mówią na przykład, to jest eksperyment medyczny, a my nie chcemy brać w tym udziału.
No nie, to nie jest eksperyment medyczny. To są szczepionki, które przeszły badania kliniczne, których skuteczność i bezpieczeństwo zostało potwierdzone i to na pewno już nie jest eksperyment medyczny. Natomiast to jest tak naprawdę ratowanie naszego życia. To jest zapobieganie temu, żebyśmy nie zachorowali, nie mieli powikłań, nie zmarli z powodu COVID-19 my, bądź też nasi bliscy.
No słyszy pani na przykład pomysł, żeby szczepienia były obowiązkowe. Tak mówią niektórzy eksperci, także niektórzy politycy. Pytanie, czy pani taki pomysł się podoba?
Wszystko ma swoje dobre i złe strony. Jeżeli ktoś coś się nakazuje, to często to budzi bunt. Natomiast druga strona jest taka, że jeżeli nie zaczniemy się szczepić wszyscy, no to nie osiągniemy tej populacyjnej odporności i właściwie wciąż będziemy się borykać z ludźmi chorymi na COVID, ze zgonami z tego powodu, z powikłaniami z tego powodu. Ten wirus będzie się rozprzestrzeniał, będą się rozprzestrzeniać nowe jego mutacje. No i właściwie będziemy mieć do czynienia ciągle z jakimiś falami, kolejnymi falami prawdopodobnie pandemii.
No to patrząc na tempo badań, które są prowadzone, kiedy możemy spodziewać się zielonego światła dla szczepienia dzieci, takich już kilkuletnich, czy nawet jeszcze młodszych?
No myślę, że to już będzie bardzo szybko, bo należy zwrócić uwagę na to, że już w tej chwili mamy dopuszczoną szczepionkę, która pozwala na szczepienie od 16 roku życia, bo jest to szczepionka firmy Pfizer, która od początku była zarejestrowana jako szczepionka od 16 roku życia.
Choć w Polsce jeszcze jej nie używamy dla 16-17-latków.
Tak, no mamy ten system szczepień, zaczynamy od osób najstarszych, natomiast taka możliwość już w tej chwili jest. Poza tym, jeśli chodzi o pozostałe szczepionki, wszyscy wytwórcy w tej chwili prowadzą badania nad ich bezpieczeństwem i skutecznością u dzieci. Już wiemy, że Europejska Agencja Leków analizuje wyniki badań klinicznych złożone dla szczepionki Comirnaty firmy Pfizer, która jeśli zostanie dopuszczona przez EMA, będzie mogła być stosowana dla dzieci od 12 roku życia.
No, amerykańska agencja już dla 12, 13, 14, 15 latków zatwierdziła tę szczepionkę. A czytam, że między innymi w Polsce prowadzone są badania kliniczne szczepionki Pfizera podawanej dzieciom od 6 miesiąca do 12 roku życia. Jak długo mogą potrwać te badania i w Polsce, i w kilku innych krajach?
Myślę, że to jest kwestia miesięcy, dlatego że wiemy już na badaniach klinicznych, które zostały przeprowadzone na osobach dorosłych i na szczepieniach populacyjnych, że szczepionki są bezpieczne i są skuteczne. W związku z tym teraz to jest kwestia tylko potwierdzenia tego u dzieci i dobrania też dawki dla dzieci, bo wiemy dobrze, że małe dzieci często dostają mniejszą dawkę szczepionki niż osoby dorosłe. Natomiast no to jest kwestia moim zdaniem tak naprawdę kilku miesięcy, kiedy będziemy mieć wyniki kliniczne na odpowiednio dużej grupie
dzieci. Czyli w tym roku jeszcze możliwe jest rozpoczęcie szczepienia dzieci, nawet tych najmłodszych?
Nie wykluczałabym tego.
Mikrobiolog profesor Aleksandra Zasada jest naszym gościem. Pytanie jest zdecydowanie więcej. Na przykład takie, czy matki karmiące mogą bez obaw przyjmować preparaty, te szczepionki antycovidowe? Czy karmienie piersią jest przeszkodą w szczepieniu?
Nie ma tutaj przeciwwskazań żadnych w tym zakresie. Tak samo jeśli chodzi o kobiety ciężarne. Oczywiście szczepionki nie są testowane, nie podlegają badaniom klinicznym na kobietach ciężarnych. Natomiast jeśli nie ma przeciwwskazań, stanowisko w tej chwili wszystkich grup medycznych jest takie, że kobiety również te w ciąży i te karmiące mogą być szczepione.
To po kolei. Najpierw matki karmiące. No bo pytałem o to profesora Flisiaka i on mówił w ten sposób. Kobiety karmiące mogą się zaszczepić, ale muszą zostać poinformowane, że badań nie prowadzono i powinny podpisać świadomą zgodę. Pytanie w takim razie, no świadoma zgoda, kiedy nie było prowadzonych badań, czy naprawdę do końca może być świadoma?
No jest to procedura, która jest wymagana przepisami. Pacjentka musi być poinformowana, zresztą jak przy każdym zabiegu, przy każdej czynności. Każda pacjentka musi zostać poinformowana o sytuacji, o możliwym ryzyku, jakie się wiąże. Ryzyko właściwie podania każdej terapii zawsze wiąże się z tym, że może się coś zdarzyć. Nie ma badań klinicznych na kobietach w ciąży, nie ma badań klinicznych na kobietach karmiących. Tym niemniej, według obecnej wiedzy, nie ma również przeciwwskazań i ryzyka, że może coś wystąpić źle. Natomiast
tak, są kraje, w których eksperci opowiadają się za szczepieniem kobiet w ciąży, ale na przykład w Niemczech eksperci Instytutu Kocha, no, szanowanego, poważanego, mówią tak, kobietom w ciąży z chorobami współistniejącymi można by podawać tę szczepionkę po ocenie ryzyka i korzyści oraz po udzieleniu szczegółowych informacji można zaoferować to szczepienie, czyli nie wszystkim kobietom w ciąży.
No tak, tutaj trudno mi się odnieść do poglądów w różnych krajach. Natomiast znowu wracamy do tej sytuacji, że mamy to ryzyko i korzyści. I znów jest sytuacja, że kobieta musi być poinformowana, jakie jest ryzyko związane z tym, że jest to szczepionka, która nie była testowana na kobietach w ciąży, ale też jakie są korzyści z jej podania.
A czy u kogoś w Polsce wystąpiły powikłania zakrzepowe po przyjęciu szczepionki?
Takie zdarzenia są zgłaszane, natomiast tutaj należy zasięgnąć informacji dostępnych na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego, który gromadzi takie dane, a także na stronach Ministerstwa Zdrowia. Zgłaszanych jest wiele różnych niepożądanych odczynów poszczepiennych, odnotowywanych w wyniku szczepień z użyciem szczepionek, różnych szczepionek przeciw COVID-19. Każde z nich jest analizowane, ponieważ czasami jest to po prostu zbieżność czasowa. Czasami może to być rzeczywiście skutek szczepionki.
Na drugą część rozmowy Marcina Zaborskiego z profesor Aleksandrą Zasadą z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego zapraszamy tuż po drugiej.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.